Ekonomizer.
Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Polscy przedsiębiorcy z dużą niepewnością wkroczyli w nowy rok. Wciąż nie wiemy, w jakiej fazie koronawirusowego kryzysu aktualnie jesteśmy, ale mimo utrudnień i ograniczeń administracyjnych, nasi przedsiębiorcy nie poddają się. Jak radzą sobie polskie firmy rodzinne i jakie mają plany na ten rok? O to chciałbym zapytać gościa Ekonomizera, którym jest prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, dr Adrianna Lewandowska. Dzień dobry, pani prezes.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie państwa.
Regularnie przeglądam dane Głównego Urzędu Statystycznego i muszę przyznać, że regularnie jestem zaskoczony. Rośnie produkcja, rośnie eksport. Mimo ograniczeń polskie firmy radzą sobie nadspodziewanie dobrze. Skąd te wyniki?
Tak, też możemy, też je czytamy i też wszyscy się tutaj możemy wspólnie zadziwiać, ale z drugiej strony rzeczywiście czujemy, rozmawiając z wieloma właścicielami różnych branż, że są takie branże, które naprawdę w trakcie trwania całego okresu pandemii, no nie tylko nie wyhamowały, ale mają naprawdę zasadniczo zwiększony rozwój. Zatrudniają ludzi, szukają nowych możliwości. Jest to związane, myślę, że również z tym, że w tych firmach nie tylko działa kontekst branżowy, ale też zostały wprowadzone takie działania, które zwiększają efektywność tych firm. No oczywiście są takie, które nie należą do tych firm działających w branżach uprzywilejowanych, bo to tak należy trochę na to popatrzeć, no i mają ogromne trudności. Patrząc jednak przez całość polskiego krajobrazu, to branża budowlana, branża związana z remontami, z dekoracją wnętrz, no to są wszystko takie branże, które branża chemiczna też przyspieszyły, więc no ten obrazek nam się wydaje rzeczywiście być takim optymistycznym. Są rodziny biznesowe, z którymi rozmawiamy, które nie nadążają, ale są też takie, które mówią, no czekamy na te kolejne kroki, które być może nam ułatwią działanie w tym okresie pandemicznym.
Ekonomizer. Znakomicie radzą sobie firmy meblarskie, na przykład. To taki wyjątek związany z tym, że rzeczywiście większą część produkcji firmy meblarskie skierowują na eksport i ten eksport systematycznie rośnie. Ale są też firmy takie, o których już pani też wspominała, które radzą sobie źle, bardzo źle, bo nie mogą praktycznie prowadzić normalnej działalności. Branża turystyczna, hotelarska, gastronomiczna. Chyba spora część z tych firm z branż najmocniej dotkniętych kryzysem stanowią firmy rodzinne. Czy przetrwają, czy mają w ogóle taką szansę?
No wie pan co, myślę, że tutaj nie posunęłabym się tak dalece, żeby zrobić jakąś ogólną generalizację, prawda? Bo to naprawdę jest zależne już bardzo konkretnie od danej rodziny, od danej firmy. Rzeczywiście te telefony, które odbieramy i te sygnały, które odbieramy też na Teamsach, organizujemy bardzo dużo podcastów, spotkań wirtualnych, bo inaczej wciąż nie można. One sprowadzają się często do pytania, no jak się reorganizować, jak szukać alternatyw. I powiem panu, że no tutaj myśmy kiedyś rozmawiali, pamięta pan o tej sile next gen. Ja mam taką obserwację, że tam, gdzie jest to kolejne pokolenie, gdzie jest taka myśl, że być może przejmie to ktoś, kto dalej będzie chciał to kontynuować, że to nie kończy się na moim marzeniu, czyli moim tego założyciela, to tam te siły, determinacja do przetrwania są jeszcze większe, bo widzi się ten sens i wtedy wkłada się coraz więcej kapitału, przecież słyszymy dookoła, nie będę wymieniać nazw, ale wiemy, że są właściciele hoteli, którzy z własnych środków dofinansowują, z własnych środków prywatnych dofinansowują w tej chwili tą działalność po to, żeby no właśnie mieć wciąż tą nadzieję, że przecież ten kryzys minie jak każdy. No ale widzę to mocno i wyraźnie w tych firmach, które mogą z taką nadzieją być. Myśmy w tej chwili skończyli rekrutację, mieliśmy taką inaugurację programu, o którym żeśmy rozmawiali kiedyś, Akademia Sukcesora. I powiem panu, że tu też widać, jak dużą gotowość przez to, że ten nabór był taki też świadomie kierowany, zgłosiło się mnóstwo sukcesorów, którzy chcą już przejmować tą odpowiedzialność i oni są taką siłą, która też pomaga na zmianę modelu biznesowego, bo z samego początku pandemii też było widać, jak nie mogliśmy robić pewnych rzeczy, to może mogliśmy inne. Jak mamy firmy, które działają w tym segmencie horeca, czyli ich odbiorcą są tak naprawdę hotele, które w tej chwili nie pracują, no to tym samym też te firmy mają trudność w znalezieniu odbiorcy na swoje towary, no to szybko się redefiniowali i zaczęli szyć, tworzyć produkować innego rodzaju produkty, które były kierowane na inne rynki. Tylko ta siła musi wynikać, no jeżeli mówimy o firmach rodzinnych, to pan wie, że firma rodzinna to jest ta firma, która za wszelką cenę chce przetrwać. Ta długowieczność jest tym wyzwaniem. No więc ja ufam, że te siły się znajdą.
Ekonomizer. Bez względu na to, jaki będzie dalszy rozwój sytuacji, no musimy myśleć o przyszłości. Jaki w takim razie będzie ten rok dla firm rodzinnych?
Oj, no to wie pan co, myślę, że ten, kto to wie, ten byłby bardzo bogaty, gdyby mógł podawać taką receptę. No możemy jakoś presuponować tą naszą przyszłość. Myślę, że to trochę też jest związane z tym, co pan powiedział przed chwilą, z tą długowiecznością, czyli no, firmy rodzinne nie patrzą na swoje dane finansowe w ujęciu kwartalnym, półrocznym, tylko my naprawdę patrzymy w kontekście dekad, prawda? W związku z tym, no to trzeba przetrwać, ze wszechmiar trzeba przetrwać. W jaki sposób, no mówimy o takich trzech etapach związanych z wprowadzaniem innowacji i widać to już w wielu firmach, które zaczęły tą drogą iść. Pierwszy etap to jest etap innowacji związanych z usprawnianiem procesów, ze zwiększaniem efektywności, z dostępem do informacji. Skróciły się ścieżki dostaw, ta dystrybucja też jest inaczej, inne kanały są inaczej jest układana. Wchodzimy do e-commerce coraz odważniej. Ten e-commerce dla tych firm, które były przygotowane na to, no stał się absolutnie takim, no taką możliwością do tego, żeby nie tracić tutaj tych obrotów. No te firmy, które tego nie miały do tej pory, no szybciutko widzę, że nadrabiają.
Ekonomizer. Widać, że mimo pandemii życie toczy się dalej, ale czy ta zmiana pokoleń, procesy sukcesyjne w firmach nie zostały chociażby w części zatrzymane przez COVID? Albo może przeciwnie, czy przyspieszyły może? Jaki to był impuls?
To jest szalenie ciekawe, o co pan teraz pyta, bo jakbym popatrzyła sobie na cały ubiegły rok, to sam początek tych procesów pandemicznych i tej epidemii, to był marzec, kwiecień, maj, nawet do czerwca, to mieliśmy takie sygnały, że absolutnie sukcesy się zatrzymały. Wszystkie, albo tak naprawdę taka zdecydowana większość tych, w których w jakiś sposób byliśmy zaangażowani, które wspieraliśmy, dostaliśmy jasny sygnał, mieliśmy takie wrażenie, że właśnie ci wojownicy, ci założyciele pierwszego pokolenia, oni wrócili natychmiast do tych swoich kierownic, posadzili tego next gena obok i mówili, słuchaj młody, teraz warunki jazdy są bardzo ekstremalne, tak jeszcze nie było, więc to my przejmujemy stery z powrotem, a ty tutaj patrz, jak tato tam wchodzi w zakręt, no nie? I jak gdyby to naprawdę było takie bardzo wyraźne przesunięcie, niezależnie czy next gen miał 25 czy 40 lat.
No właśnie, ja pamiętam, że to była taka główna pani obawa w tym naszym ostatnim wywiadzie. Ona się bardzo mocno pojawiła, że ten młody kierowca, on może nie mieć okazji dobrze się nauczyć prowadzić ten wóz, ten samochód firmowy. Czyli z tego wynikałoby, że troszeczkę to zostało już przełamane.
Wie pan, ja myślę, że ta druga fala, w zasadzie ja nie wiem, jak te fale liczyć, ale powiem panu tak, w listopadzie, w grudniu mieliśmy z kolei od tych firm sygnały wręcz odwrotne, a mianowicie, i to nas wszystkich bardzo zatrzymało, zastanowiło i kazało też inaczej reagować na potrzeby tych firm, bo zaczęli się zgłaszać z taką informacją, że no, ci, którzy rzeczywiście trzymali te kierownice, nagle się okazało, że po prostu są też pacjentami wielu szpitali, wprost mówiąc.
No tak.
To oni byli pod respiratorami, to o nich najbardziej się martwiliśmy i ich rodziny naprawdę miały bardzo trudne sytuacje wtedy, a te dzieci, no wciąż mówię dzieci, ale 40-letni syn, ja nie zapomnę, wie pan, sytuacji, który mówi, wiesz, mój tato jest w szpitalu, ja muszę uważać na to, jakie informacje przekazuję pracownikom, mamie, żeby nie wprowadzać niepotrzebnego chaosu, ale z drugiej strony mówi, siedzę w biurze do 23 dzień w dzień i zastanawiam się, mój Boże, co bym zrobił w sytuacji krytycznej. I ta myśl stała się myślą dość powszechną. Jak gdyby oni też poczuli, wielu z nich poczuło, jednak, że nie jesteśmy 40-latkami jako ci założyciele, że jest trochę więcej, że no, to było mocno odczuwalne i w tej chwili to wyzwoliło taką nowy dialog pomiędzy tymi pokoleniami.
Ekonomizer. Czy można powiedzieć, że te sprawy zdrowotne, funkcjonowania firmy związanego z tym, że nasi seniorzy mogą nagle stać się mniej dyspozycyjni, mogą odsunąć się na bok. Czy to była taka główna troska, główna obawa w firmach rodzinnych?
Tak, myślę, że można, absolutnie tak odczuwam. Dodatkowo jeszcze jeden taki sygnał, który był właśnie w związku z tym, że wielokrotnie oni byli na przykład na samoizolacji albo na kwarantannie, bo na przykład małżonka albo ktoś z biura był pozytywny. W związku z tym przebywali rzeczywiście poza firmą i to przebywanie poza firmą trochę sprowadzało się do tego, że nie mieli sił, a nawet już potem i chęć, myślę, tak często uczestniczyć w tych spotkaniach online'owych, czy Teamsa, czy Teamsach, czy Zoomach, czy jakkolwiek organizowanych, ale jednak no, obciążających, jak się tak ze spotkania na spotkanie tylko przeklikuje, zaczęli się trochę z tego wycofywać i ostatecznie myślę, że wielu z nich też poczuło, że przez ten miesiąc nie będąc w firmie, no nie stało się nic aż takiego. I to też było takie przeżycie, którego wcześniej nie mieli w swoim doświadczeniu.
Ekonomizer. Za chwilę powrócimy do naszej rozmowy, a teraz posłuchajmy piosenki Andrzeja Rosiewicza. Artysta przypomni nam, że warto dbać o zdrówko. Ekonomizer. O zdrówku zaśpiewał nam Andrzej Rosiewicz, a my wracamy do naszej rozmowy o firmach rodzinnych. Gościem Ekonomizera jest dziś prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, dr Adrianna Lewandowska. Jeszcze jedna refleksja związana ze zdrówkiem nasunęła mi się. Setki tysięcy osób już przechorowały koronawirusa, w tym także ja. Nie wiemy, ilu z nas jeszcze zachoruje. Jak w tych warunkach można oswoić niepewność i zacząć planować na przykład sukcesję czy jakiekolwiek inne działania poważne?
Wie pan, tak sobie pomyślałam, jak pan zaczął zadawać to pytanie, jak można oswoić niepewność, przeleciały mi przez myśl te osoby, które z tym tematem się do nas zgłaszały. Czasami robimy takie warsztaty strategiczne trochę po to, żeby właśnie rysować sobie, w którą stronę ta niepewność branży będzie się przesuwać. I no, to szalenie trudny moment na to, żeby powiedzieć, jak się to będzie zmieniać, ale z drugiej strony, jeśli mówimy o samym procesie sukcesji, to szczerze panu powiem, mam wrażenie, że teraz jakoś nie wiem nawet, z czego to wynika, ale mamy więcej przestrzeni, być może z tego, że jesteśmy więcej w domu, mamy więcej przestrzeni do rozmów. I widzę, że te rozmowy rodzinne w kontekście tego, co dalej z firmą, naprawdę zaczynają schodzić na takie głębsze tory. To już
czyli
nie
warto
jest
rozmawiać.
No.
Tak, to ułatwia, jak widać. No tak.
Mamy nawet taką grę, żeśmy pod koniec roku wydali taki narzędziownik do tego, żeby samemu zacząć właśnie ten dialog, bo no, od tej rozmowy przy stole się zacznie. Pamiętam takiego jednego z synów, który zadzwonił, synów założycieli, który zadzwonił krótko przed tym okresem bożonarodzeniowym. Mówi: pani doktor, no mam taki temat, no chciałbym tutaj zacząć z rodzicami rozmawiać, trochę nie wiem o czym. No bo wie pani, bo jak my usiądziemy przy tym wigilijnym stole, to ojciec znowu będzie prezesem i znowu będzie opowiadał o tym, co w firmie, a mi po prostu ojca brak.
Proszę bardzo, jak to się jednak pięknie wszystko łączy, ale zastanówmy się może w takim razie, jak budować trwałe firmy. Warunki niepewności są oczywiście, no ale my myślimy o tym, żeby nasza firma była coraz lepsza, coraz mocniejsza i rzeczywiście miała perspektywę wieloletnią. Jak to zrobić?
Jeżeli mówimy o firmach rodzinnych, no bo w tym kontekście jesteśmy, to myślę, że wyzwanie jest, szczerze powiedziawszy, jeszcze trudniejsze, bo ono ma dwa takie obszary. Musimy być profesjonalni, to na pewno. I teraz, co to ten profesjonalizm oznacza? I on tutaj w firmie rodzinnej, on się rozkłada na dwa obszary. Na obszar firmy, ale też na obszar rodziny. Bo mówi się to, doktor Edgar tak kiedyś powiedział pięknie, mówi: firma, która chce być trwała, chce się rozwijać, musi pamiętać, że ma jedną wspaniałą cechę, której nie mają firmy nierodzinne, a mianowicie rodzinę. No i teraz ta rodzina może być albo zasobem, który naprawdę się angażuje, który dodaje tej firmie właśnie takiego zaufania, lojalności, no takiego zaangażowania na maksa, ale też ta sama rodzina może być jej słabą stroną, jeżeli tam są kłótnie, jeżeli jesteśmy niepogodzeni z czymś, jeżeli następuje, my na to mówimy, taki wkrada się taki wirus, on ma takie trzy takie cechy. Można się kłócić o pieniądze, czyli o dobra materialne, drugi o władzę, to jest ten czynnik bardzo często konfliktogenny, no i o uczucia, czyli o to uznanie, kto ważniejszy, kto bardziej kochany, kto bardziej dba o tą firmę. Jeśli ten wirus tam się wkradnie w tą rodzinę, no to ta rodzina rzeczywiście do profesjonalizmu po stronie firmowej będzie miała daleko. Więc gdybym miała tak spuentować co mają robić firmy, które szukają tego czynnika długowieczności i szukają tego, tej recepty na to przetrwanie. Po pierwsze, popatrzeć na te dwa obszary, bo i w obszarze firmowym musimy być profesjonalni, ale tak samo profesjonalni musimy być w obszarze rodzinnym. To czasami jest nawet trudniejsze.
Ekonomizer. Są takie cechy, o których pani mówi, że firmy powinny być antykruche, zwinne i innowacyjne. Jak to przełożyć na język taki potoczny?
To jest koncepcja Taleba, który mówi o tych czarnych łabędziach. To jest w ogóle wspaniała, ja w ogóle polecam książki jego, w których trochę błęduje tak. Mówi, no pojawiają się te czarne łabędzie, a czarny łabędź jest symbolem czegoś, z czym nigdy żeśmy przedtem nie mieli do czynienia. Zawsze patrzyliśmy na białe, były piękne, nagle ciach czarny, no i trochę niepokoi.
Nagle pandemia na przykład, prawda? Tak. Czarny łabędź nadleciał. No
tak,
właśnie.
Tak. On tutaj prostą tezę wysuwa, że takich czarnych łabędzi będzie coraz więcej. My jesteśmy tak osieciowani, tak działający globalnie. No to w tej chwili kiedyś mówiliśmy o geopolityce i mówiliśmy o tym, jaki wpływ mają związki pomiędzy, nie wiem, Stany Zjednoczone, Chiny, Europa, jak gdyby jak to wszystko wpływa na ta geopolityka, na firmę. A w tej chwili też mówimy, że przecież obok tej geopolityki wyrosła wielka czwórka. Amazon, Google, Facebook, jak gdyby jak to wpływa, całe to otoczenie sieci, jak wpływa na prowadzenie firm. Więc to są takie czynniki, które bezpośrednio wpływają na to, że firmy muszą stać się antykruche, czyli elastycznie podchodzić do zmian, które będą następować coraz częściej. I dlatego my mówimy tak mocno o tym, że to drugie pokolenie ma naprawdę szansę wnosić do firm bardzo dużo, no bo oni w tym potencjale rosną, w tym potencjale sieci, kontaktów, jak gdyby lepiej je czują.
Ekonomizer. Które z firm rodzinnych moglibyśmy podać jako taki pozytywny przykład dla innych, szczególnie w tym czasie pandemii?
O, wie pan co, myślę, że tutaj nie śmiem wymieniać, bo mam, od razu przeleciało mi kilka w głowie, ale jak wymienię te, to może być tak, że nie wymieniłam innych, ale myślę, że popatrząc sobie przez pryzmat tego, co robią duże firmy, to duże firmy też mają trudniej, bym powiedziała czasami, dlatego, że one mają na przykład aktywa materialne zamrożone częstokroć w stokach, w magazynach i to są wielkie wolumeny, spora liczba zatrudnionych pracowników, więc tu reorganizacja musiała nastąpić dosyć szybko, ale wtedy, jeśli były innowacje, które, tak jak jeden z przedsiębiorców nam powiedział, wiesz, myśmy tak naprawdę mieli je w szufladzie, tylko nigdy nie było czasu, żeby do nich usiąść i do nich sięgnąć, a w tej chwili mamy na to czas. To był przedsiębiorca, którego firma produkuje oświetlenia, a w ramach tych oświetleń mieli takie prototypy, które czekały na swój czas, które na przykład pokazują i potrafią zidentyfikować obecność takiego wirusa w najbliższym otoczeniu. Więc tych przykładów mamy sporo. Panie redaktorze, jak będziemy rozmawiać ze sobą jesienią na przykład, to mam nadzieję, że będziemy już wspominać o tym, jak to było i jak to był trudny czas, ale że nie zabrakło nam tego realnego optymizmu. Ja myślę, że to jest taka cecha, która ich wszystkich jakoś wspólnie tutaj jednoczy. Realny optymizm. Realny, no bo czytamy, bo update'ujemy wszystko, co się dzieje na zewnątrz, ale jednak nie wolno nam pozbyć się tego optymizmu. Myślę, że to jest takie wyzwanie liderów.
Ekonomizer. Miejmy nadzieję, że ten optymizm nie będzie nas opuszczał nawet w tych najmniejszych firmach, bo właśnie o takie chciałem teraz zapytać. Jak zadbać o sukcesję bez pomocy prawników, specjalistów, których trzeba słono opłacać w niewielkiej firmie? Czy są narzędzia pomocne w tym, żeby taką sukcesję przeprowadzić?
Trochę z taką misją do tego, jak do tego tematu podejść. Usiedliśmy w czwartym kwartale ubiegłego roku całym zespołem Instytutu Biznesu Rodzinnego i przygotowaliśmy taki narzędziownik właśnie po to, żeby nie zostawiać tych rzeczy, na przykład dlatego, że mnie na to nie stać albo że nie wiem, jak do kogo się z tym zwrócić. Więc powstała taka koncepcja diamentu sukcesyjnego, czyli takich pięciu głównych obszarów, które każda firma, zwłaszcza ta malutka, której często właśnie nie ma kto pomóc, a i tak myśląc o tym, że chce przejść tą zmianę i chcą się jakoś przygotować, no to w tych pięciu obszarach ona musi sobie zadać kluczowe pytania. Myśmy o tych obszarach kiedyś rozmawiali, więc tutaj króciutko, to jest przekazywanie wiedzy, kogo mam nauczyć, nie wiem, o tym, jakie mam towary, których mam, jakich mam klientów, od kogo biorę, skąd mam dostawy, tak, to jakby cały know-how, na którym firma stoi, wiedza, potem władza. Tak fajnie kiedyś ktoś powiedział, że my szukamy następcy, a nie zastępcy. to jest szalenie ważne, żeby tą władzę przekazać i dać przestrzeń tej drugiej osobie, żeby trochę ją obserwować już w działaniu. Czyli to jest przekazywanie władzy, potem własności, jak to podzielić, żeby było równo, żeby było sprawiedliwe, ale sprawiedliwe to nie zawsze równo. Jakimi wartościami chcemy się kierować, bo w małych firmach to jest szczególnie ważne. One są tak wtopione w tą lokalną społeczność, dla niej one są bardzo ważne, więc te wartości, żeby ta firma przetrwała, to się nie przekazuje tego stanu magazynowego i nie wiem, jeśli jesteśmy sklepem, to tylko tej powierzchni sklepu i tego miejsca. Nie, przekazuje się pewien sposób myślenia też o klientach, którzy tu zachodzą, o tym, co ważne. No i ta wspólna wizja, czyli jak sobie wyobrażamy ten rozwój. W tych pięciu obszarach warto sobie pozadawać parę pytań, usiąść, porozmawiać i spisać te ustalenia. I dlatego na stronie www.sukcesjawpraktyce zamieściliśmy te narzędzia właśnie po to, żeby można sobie było je wykupić i samemu takie rozmowy w domu prowadzić. I dopiero wtedy, jak się pojawią jakieś pytania, na które nie mam odpowiedzi, to też wiedzieć, do kogo pójść. Bo czasami wystarczy jedna konsultacja z prawnikiem, z jakąś kancelarią. Często to są kancelarii zaprzyjaźnione z tymi firmami, ale nie wiemy, o co zapytać, bo to pytanie jeszcze nie dojrzało. I dlatego ten proces płacenia za konsultację jest nieefektywny, bo trochę nie wiem, o co zapytać. A te narzędzia mają przygotować firmę czy właściciela też do tego, że jeśli na jakieś pytanie nie ma odpowiedzi, to wtedy jest to sygnał, że warto sięgnąć opinii z zewnątrz, ale już wiem, o co pytać.
Ekonomizer. Na koniec jeszcze pytanie o najbliższe plany. Jakie działania na ten rok planuje Instytut Biznesu Rodzinnego?
Panie redaktorze, my w tej chwili naprawdę bardzo mocno jesteśmy zaangażowani we wspieranie tych procesów sukcesyjnych, bo tak jak powiedziałam, one naprawdę przyspieszyły niesamowicie. Więc to po pierwsze. Po drugie, wystartowaliśmy z Akademią Sukcesora. W tej chwili otwieramy też Akademię Rodziny. To jest ten wątek, o którym żeśmy przed chwilą rozmawiali, że naprawdę musimy się profesjonalizować w budowaniu naszych relacji, jeśli one są powiązane też biznesowo. Bo nagle brat staje się na przykład prezesem, ja pod niego podlegam i to wcale nie jest proste, żeby uznać jego autorytet też z poziomu takiego emocjonalnego. Więc my musimy się do tego przygotowywać. Na pewno jesienią będziemy, mam nadzieję, już w formule takiej rzeczywistej, realnej, spotykali się na kongresie, który planujemy w tym roku w specjalnej odsłonie. To na razie więcej nie zdradzę. Jak będę miała szczegóły potwierdzane, to wtedy pan na pewno będzie wiedział to jako jeden z pierwszych. I Akademia Sukcesora, która w tej chwili ruszyła, czwarta edycja.
Mam nadzieję, że ciąg dalszy naszej rozmowy nastąpi. Dziękuję bardzo. Gościem Ekonomizera była dziś prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, dr Adrianna Lewandowska.
Dziękuję panu, dziękuję państwu i życzę samych dobrych myśli, które nie zabierają nam tego optymizmu.
Piotr Tomczyk, do usłyszenia za tydzień. Ekonomizer.